Cześć wszystkim, ja nazywam się Wiktoria Freilich i jestem aktywistką Stowarzyszenia Wolne Konopie, a także członkinią ekipy portalu edukacyjnego Otwieram Oczy i jest ze mną Bartłomiej Zalewa, konopny farmaceuta.
Cześć.
I dzisiaj porozmawiamy sobie o jego pracy.
Tak jest.
Pierwszym pytaniem będzie, jakie problemy systemowe tworzy obecna ustawa dla Ciebie jako farmaceuty oraz dla pacjentów? Co trzeba rozwiązać i jakie zmiany byś zaproponował?
No więc dla mnie generalnie ustawa nie stanowi żadnego problemu, ponieważ dopóki mogę bez problemu zamawiać towar z hurtowni i sprzedawać wszystkie produkty, które są obecnie zarejestrowane i które są aktualnie dostępne w hurtowni, to nie ma żadnego problemu. Więc dla mnie ta ustawa jest jak najbardziej okej i ona nie stanowi tutaj żadnych ograniczeń w stosunku do mnie. Dla pacjentów też nie. Jedynym problemem jest to, aby zapewnić stałą i ciągłość dostaw dla pacjentów, którzy już są, bądź tych, którzy potencjalnie chcieliby zostać, a na przykład nie ma tak dużego zapotrzebowania, jakie by wynikał po prostu z aktualnego, tak powiem, rynku, nie? No, minusem jest jeszcze to, że jest nie za wiele tych produktów zarejestrowanych w hurtowniach. Jakby było ich więcej, no to automatycznie byłaby większa różnorodność co do dostosowania dla pacjentów różnych terapii. Całe szczęście jest teraz już, mamy w dostępnej w indiki, mamy i satiwy, mamy i hybrydy. Jest aktualnie 6 produktów, które są bez problemu dostępne w polskich aptekach. Więc według mnie nie ma problemu, jeśli chodzi o problemów systemowych, jeśli chodzi o ustawę. Jedyne, co mogłoby się zmienić, to na przykład plus minus oddeklarowanej zawartości kanabinoidów na opakowaniu, ponieważ to był jeden z większych problemów w przypadku braku dostępności surowca, ponieważ produkt, który miał być importowany do Polski, no nie spełnia standardów, miał albo za dużo THC, albo za mało, albo za dużo CBD, albo za mało, no bo przy wychodzie poza ramy te plus minus 10%, nie? Więc generalnie jak ja póki co nie mam co w ogóle narzekać. Najważniejsze, że jest dostępny surowiec, póki co go nie brakuje, producenci w miarę regularnie zapewniają dostawy. Więc póki co jest wszystko dobrze, mam nadzieję, że się ta sytuacja nie zmieni, a jak się zmieni, to tylko na plus, ponieważ co chwilę można zauważyć nowe produkty, które są rejestrowane w bazie rejestrów surowców farmaceutycznych. No i to cieszy, bo jest tych produktów zarejestrowanych już chyba kilkanaście, nie tylko susz do sporządzania leków recepturowych, ale też gotowe ekstrakty. Więc co jest jeszcze ważne, już mamy zarejestrowane i dostępne gotowe ekstrakty. Więc generalnie jest dobrze.
Jak jest dobrze, no to dobrze. No i też dobrze, że w sumie z roku na rok jakby będzie pojawiać się coraz więcej tych produktów.
No dokładnie. No na przykład teraz się pojawił nowy podmiot polski z polskimi korzeniami, firma S-Lab i oni co prawda nie mają swoich własnych upraw, ale jako polski podmiot o polskich korzeniach będą importować susz z Portugalii. Nie? Jak mamy kilka podmiotów jak Aurora, Canopy Grow, aktualnie zarejestrowanych i oni teraz cały czas dostarczają surowiec, tak teraz się pojawi firma S-Lab, która ma polskie korzenie, która będzie właśnie sprowadzać do Polski susz bodajże o 18% zawartości THC, więc też bardzo ciekawa odmiana. Prawdopodobnie to będzie Jack Herer, z tego co się nie mylę. No więc taka ciekawy produkt.
Polski prekursor.
No, zobaczmy.
A jakich rozwiązań brakuje i jakich leków lub jakich potrzeb pacjentów nie można na tę chwilę zaspokoić?
Wiesz co, no potrzeb, no nie w każdej sytuacji można zaspokoić potrzeby pacjentów, tych, którzy rzeczywiście nie mogą stosować suszu jako formę do waporyzacji, jako drogi podania, więc jest to takie ograniczenie, że nie w każdej aptece mogą dostać gotowe ekstrakty do podania doustnego bądź zrobione kapsułki, więc to są takie ograniczenia, jakich rozwiązań by tutaj brakowało, co mi się wydaje. No ale jest rozwiązanie, no bo mamy możliwy, tak jak wspomniałem wcześniej, gotowy ekstrakt, który jest zarejestrowany jako surowiec i apteka go może zamówić z hurtowni i na bazie jego stworzyć gotowy ekstrakt do podania do ustnego. No ale problem jest taki, że ten gotowy ekstrakt jest dosyć drogi i nie każdego, że tak powiem, stać na ten produkt, bo no niestety wychodzi dosyć sporo za taką buteleczkę, która ma zaledwie 5 gram 10% ekstraktu. Nie? Więc to tak.
Słyszę się, że jesteś jedynym, który przetwarza konopie, chociaż ustawa na to nie pozwala. Jak myślisz, dlaczego w tej kwestii jesteś wyjątkowy i inni farmaceuci nie idą w twoje ślady i jakie trudności są z tym związane?
Wiesz co, to kwestii jeszcze wyjaśnienia, to jestem jednym z pierwszych osób, które przetwarzają surowiec. Jest jeszcze, oprócz mnie, z tego co wiem, dwie apteki w Polsce, które to robią. Dlaczego tylko ja i jeszcze dwie apteki? No przede wszystkim wiąże się to z nakładami, które apteka musi poczynić, aby móc robić tego typu rzeczy, no bo musi być dodatkowo zaplecze sprzętowe, musi być zaplecze fachowe od strony personelu, który będzie robił tego typu rzeczy, no bo generalnie trzeba się mniej więcej na tym coś znać, żeby wiedzieć, jak to zrobić dobrze, żeby nie zepsuć surowca, który, że tak powiem, tani nie jest. Więc pierwsza przeszkoda, no to zaplecze techniczne, czyli sprzęty, które są niezbędne do wykonywania takich ekstrakcji. Dwa, no zaplecze, jeśli chodzi o fachowy personel, który umie i wie, jak to robić zgodnie ze sztuką. Więc to są takie dwa największe problemy, z którymi muszą się borykać apteki, żeby coś takiego zrobić. Natomiast no, w każdej niszy jest jakieś ziarenko, w którym można sobie podziałać. Ja zdecydowałem się, że będę w tej branży sobie pracował na dłużej niż na 5 minut, więc stwierdziłem, że warto w to zainwestować, w tą gałąź farmacji, więc od już 2 lat prawie robimy te ekstrakty i póki co mam co robić, to jest tego co jakby powoli coraz więcej, natomiast jednak mimo wszystko jeszcze nie tak dużo, jakbym chciał.
Odważna i opłacalna decyzja.
No odważna to raz, bo niełatwo to, że tak powiem, przychodzi, ale jeśli chodzi o kwestię finansową, no to generalnie też nie było łatwo, no bo do tej pory, że tak powiem, inwestycje poczynione w sprzęt recepturowy są w dalszym ciągu w fazie zwrotu, więc tutaj póki co, że tak powiem, w cudzysłowie można powiedzieć, że czekamy, aż sprzęt zacznie, że tak powiem, w cudzysłowie zarabiać na siebie. Jeszcze chwilę, myślę, bo to potrwa, natomiast jak człowiek zaangażowany, jak człowiek chce, no to jakby to idzie do przodu, nie?
No tak, dla chcącego nic trudnego.
No dokładnie.
A powiedz mi proszę, jaki jest wiek pacjentów, z którymi spotykasz się w pracy i na przykład jak zachęcić takie starsze osoby do stosowania?
No wiesz co, więc wiek jest różny. Generalnie średnia wieku takich pacjentów to jest między, na chwilę obecną, między 30 a 45 lat, tak bym to teraz taką średnią wyciągnął. Jeśli chodzi o starsze osoby, to jest ich coraz więcej z racji tego, że takie osoby gdzieś same się dowiadują od znajomych. Bardzo często młodsze pokolenie związane z tymi starszymi osobami jest namawiane właśnie do skorzystania z takiej terapii. Oni trafiają właśnie do naszych klinik, potem my ich edukujemy, no i generalnie jakby tych osób jest coraz więcej. Dwa, że takie osoby też coraz bardziej same potrafią dojść do tego, że jest taka terapia i na przykład same się interesują, nie? Na przykład tak jak w naszej aptece dużo jest właśnie rzeczy z konopiami, dużo rzeczy na przykład czasami też widać, czasami też i czuć, no bo w momencie, gdy robimy takie ekstrakty, to w całej aptece pachnie, no i wszyscy się pytają, co tu się dzieje, no i też edukujemy, no i tłumaczymy, skąd to się bierze, no i sami też nakierowujemy naszych pacjentów. Jeśli widzimy, że na przykład ktoś jest bardzo chory, to mówimy o takiej możliwości terapii, mamy klinikę, którą możemy prowadzić tych pacjentów. Więc generalnie wystarczy tylko chcieć, mieć zasoby finansowe, żeby móc w taką terapię wejść, no bo trzeba opłacić surowiec, trzeba, że tak powiem, też opłacić wizytę, która w tym momencie jest jakby prywatna, bądź oczywiście poświęcić swój własny czas, żeby na przykład pójść do lekarza rodzinnego, żeby wypisał taką receptę na lek z kanabis. Więc tutaj
A też chyba jeszcze są problemy z tym, żeby właśnie lekarz rodzinny wystawił receptę, bo nie wszyscy chcą to wystawiać.
Wiesz co, oni nie chcą, może nie to, że nie chcą wystawiać, tylko nie wiedzą jak, ponieważ jest to recepta na lek recepturowy i bardzo często pacjenci mają problem z tym, że lekarze rodzinni wypisują te recepty, ale one są źle wypisane, mają masę błędów, potem i tak pacjent już jest tak poirytowany w związku z tym, że musi po raz dziesiąty iść tą receptę poprawiać i on w końcu to, że tak powiem, olewa w cudzysłowie i przychodzi do nas, do prywatnej kliniki z prośbą, żeby mu wystawić taką receptę, nie? Więc bardzo, oczywiście często się zdarza tak, że nie chcą, ale coraz większa jest część taka, że chcą, ale nie umieją do końca jak to wypisać, tak? Bo albo jest błąd w dawkowaniu, albo brakuje druku recepty, który musi być specjalny, bo jest to lek narkotyczny, więc musi być druk RPW, no i albo jest źle substancja czynna, ilość substancji czynnej napisana, albo stężenia się nie zgadzają, no i tak jest w koło, nie?
No tak, no lekarze rodzinni jeszcze nie są aż tak wyspecjalizowani w tym temacie.
Ale na przykład, co się teraz często jeszcze dzieje, że lekarze, ci, którzy nie mają wiedzy na przykład jak stosować konopie, jak je dawkować, jak je przepisywać, to often mówią pacjentowi, że okej, jest taka możliwość, nie widzę problemu, tylko idź skontaktuj się z kimś, kto ma o tym pojęcie. I sami na przykład oni kierują do nas, nie? Do naszej kliniki, bądź też do mnie, żeby udzielić jakiejś fachowej konsultacji. Na przykład ostatnio były takie przypadki, że pacjenci mieli wypisane recepty na kanabis od lekarza rodzinnego, ale byli skierowani do mnie, jako do fachowca, który by im powiedział, jak mają to dawkować, co się może wydarzyć, co z czym brać, czego nie brać, co się może wydarzyć, gdy zażyje za dużo, bądź co za mało i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie wola jest dobra, chęci są dobre, a czasami wychodzi tak, jak wychodzi, nie? Generalnie cała sytuacja związana z konopiami w Polsce, wydaje mi, idzie powoli, fajnie do przodu, tylko cierpliwości, wiesz, i będzie dobrze, nie?
No, ten temat już nawet nie jest tak kontrowersyjny, bo ja ostatnio byłam w szpitalu i właśnie mówiłam, że jestem pacjentką medycznej marihuany i po prostu obawiam się o interakcję z tymi lekami, które mi dawali w szpitalu. No i nie widziałam tego strachu w oczach pani doktor, tylko okay. Po prostu powiedziała, że sprawdzi sobie na internecie, zadzwoni do specjalistów swoich znajomych i powie mi o wszystkim. No, wróciła z informacjami, powiedziała, że nie ma żadnego problemu, właśnie można stosować jak najbardziej.
No, to już te czasy minęły, kiedy kiedyś mi znajomy onkolog opowiadał, jak to było parę lat temu, jak pacjenci chorzy onkologicznie musieli się chować, wiesz, z konopiami gdzieś nie wiadomo, po kątach gdzieś zażywać, bo im to pomagało, oni to w ogóle nie wiadomo skąd mieli, tu gdzieś ktoś dzwonił po policję, także wiesz, wyobraź sobie sytuację, przyjeżdżała policja pod oddział onkologiczny i po prostu chcą zamykać pacjentów, którzy są już, nie daj Boże, na drugim świecie jedną nogą, a zażywają konopie, bo im to pomaga i nagle, wiesz, trzeba kogoś zabrać do aresztu bądź na dołek, w cudzysłowie, za to, że zażywał konopie, nie? No, co to jest, są jaja, nie?
Za to, że się
no,
leczą.
Ale były takie sytuacje, a teraz to już nawet, wiesz, idąc oddziałem onkologii w Gliwicach, czymś normalnym jest, że ktoś korzysta z waporyzatora i stosuje konopie, nie? No, więc tutaj to już jest powoli coraz bardziej normalne. Zresztą ilość pacjentów, która jest na dzień dzisiejszy, ilość wystawianych recept i ilość importowanego surowca sama mówi jednoznacznie to, jakie jest zapotrzebowanie, ile tego rzeczywiście w Polsce jest sprzedawane, ile jest przepisywane. No, nie są to małe ilości, nie? Więc generalnie w Polsce jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o terapię związaną z kanabis. Naprawdę nie ma absolutnie co narzekać. Jedynie mogą narzekać ci pacjenci, którzy, no, których nie stać na ten surowiec, nie? No bo taniej specjalnie jakoś nie jest, prawda?
No i refundowany niestety też nie.
No, ale wiesz, ale jakby był refundowany, to w sumie by było dobrze, bo ci pacjenci najbardziej potrzebujący mieliby możliwość skorzystania z terapii. Mówię tu, wiesz, o pacjentach z chorych neurologicznie, typu stwardnienie rozsiane, typu jakieś rzadkie choroby nieuleczalne, bądź onkologiczni pacjenci. No, ale jedyne się obawiam, że nie byłyby wypisywane jako refundowane bardzo często przez lekarzy ze względu na strach o kontrolę z NFZ-u, bo wszystko, co jest refundowane i jeszcze dodatkowo obarczone jakby środkami kontrolowanymi, no jest związane z tym, że no gdzieś tam te kontrole mogą być większe, aniżeli przepisując leki refundowane, w których refundacja jest na przykład 5 zł na opakowanie, a w przypadku konopi podejrzewam, że refundacji nie byłoby 5 zł na opakowanie, nie? Skoro surowiec potrafi kosztować 500 zł za 10 gram, no to czymś śmiesznym by było, jakby państwo miało refundację 5 zł, no, że dopłaty na przykład do tych leków. No więc tutaj myślę, że to mogłoby nawet trochę ograniczyć wypisywanie ilość tych recept. Albo by po prostu lekarze pisali wszystko na 100%, tak jak do tej pory. Nie? Też tak jest możliwe.
A powiedz mi, ilu pacjentów miesięcznie pojawia się u Ciebie po medyczną marihuanę i czy częściej zdarza się, że ktoś jednorazowo kupuje susz, czy raczej są to tacy stali klienci?
Wiesz co, no, jakichś konkretnych liczb to wolałbym nie podawać, natomiast jest tych pacjentów dosyć sporo. Ilość ich jest uzależniona od tego, jak wiele jest dostępnego surowca na rynku. W moich aptekach generalnie jest taka zasada, że staramy się mieć tak dostosowane stany magazynowe, żeby móc to zapotrzebowanie miesięczne bądź też dwumiesięczne mieć na stanie, więc ci pacjenci z reguły w 70% są to stali pacjenci, z tego względu, że oni już wiedzą, że w naszej aptece surowiec zawsze jest, że w naszej aptece bez problemu zrealizuje recepty, które niekiedy są jakby, mają jakieś drobne błędy wypisane, które się znajdują na recepcie, no to wiedzą, że u nas generalnie nie ma z tym problemu, żeby taką receptę zrealizować. Nie czepiamy się, że tak powiem, braku przecinka, gdzie na przykład niekiedy dochodzą słuchy, że tak czasami jest w momencie, gdy coś brakuje na recepcie, więc ilość tych pacjentów jest dosyć spora. Z reguły są to pacjenci stali, którzy, mówię, no, przyjeżdżają do nas z okolicy, nie tylko z tego miejsca, w którym apteka się znajduje, z tego samego miasta. No, a w momencie, gdy zaczyna brakować surowca na rynku, no to nasze apteki mają ten surowiec, więc wtedy, no, pojawiają się nowi pacjenci z okolic, nie? No, ale generalnie są to jakby stali pacjenci, którzy są jakby w ciągłej terapii, więc tutaj oczywiście też trzeba zaznaczyć, że ciągle dochodzą nowi, którzy się dowiadują o terapii, którzy nie wiedzieli wcześniej. U nas w aptece jest informacja na temat kliniki, którą prowadzę, więc ci, którzy się zainteresują, też, że tak powiem, są jakby wprowadzani w terapię, nie? Jeśli oczywiście się kwalifikują. No i tutaj jakby tych pacjentów wydaje mi się, że coraz to przybywa powoli, nie?
No, temat staje się coraz bardziej popularny, więc też coraz
No,
więcej osób
wiesz,
chce przyłączyć.
świadomość, wiesz, ludzie po prostu potrzebują takiego leczenia, wracają do korzeni, coraz więcej jest ziołolecznictwa w aptece, coraz więcej jest powrotu do tradycyjnej tej farmakoterapii, czyli do receptury aptecznej, wytwarzania leków recepturowych w aptece. Coraz więcej osób chce nie zażywać tych tradycyjnych pigułek, nie? Kojarzą konopie z czymś naturalnym i stąd też chcą przejść na taką terapię, więc no, świadomość troszkę rośnie, możliwości też są coraz większe. No i wbrew pozorom jest jakby taka trudna droga do tego, żeby móc stosować konopie, być tym pacjentem. Prawda jest taka, że konopie można zastosować na bardzo wiele schorzeń, które gdzieś tam generalnie są bardzo powszechne w naszym społeczeństwie, nie? No, czy to problemy z zasypianiem, czy to jakieś bóle, które gdzieś się pojawiają. No, pokaż mi, wiesz, w dzisiejszych czasach 30-40-latka, którego nic nie boli na przykład, nie?
Nie ma
No,
takiego.
nie ma, no wiesz, sytuacja w Polsce czy tam w Europie staje się, wiesz, nieciekawa. Jest coraz więcej problemów natury, wiesz, psychicznej, gdzie też pacjenci, jak słyszą o antydepresantach, o lekach psychotropowych, to w ogóle najchętniej to by uciekli, a jak ktoś, wiesz, ma możliwość stosować konopię w zachowaniu odpowiednich zasad, no to jakby bardziej pacjenci na to przychodzą, nie? Tylko też, wiesz, często pacjenci nie rozumieją, że konopie nie są do wszystkich i że nie można ich na przykład często właśnie stosować w formie przewlekłej, nie? Tak jak te tradycyjne leki przeciwdepresyjne bądź przeciwlękowe, nie? No, więc terapia jest bardzo taka specyficzna, ale przynosząca dobre efekty, rzeczywiście, nie?
Najważniejsze właśnie, że przynosząca efekty.
Tak, no.
A powiedz mi, z czego wynikają te bardzo wysokie ceny suszu, o których przed chwilą rozmawialiśmy i co na tę cenę się składa?
Wiesz co, cena surowca wynika przede wszystkim no, z kosztów, jakich no, producent ponosi, uprawiając surowiec w standardzie farmaceutycznym. No, nie są to uprawy garażowe, nie są to jakby uprawy szklarniowe, są to uprawy w zamkniętych halach produkcyjnych, w których z reguły są naświetlane poprzez lampy. No, cała infrastruktura związana z uprawą takiego surowca no, nie jest tanim przedsięwzięciem, stąd automatycznie no, ten surowiec w przeliczeniu na gram no, musi kosztować to, ile mniej więcej kosztuje. Plus jeszcze musimy doliczyć to, że surowiec jest importowany do Polski, więc koszty związane z obsługą logistyczną takiego przedsięwzięcia, czyli importu. Wiesz, z Kanady do Niemiec, z Niemiec do Polski, bądź z Danii do Niemiec, z Niemiec do Polski. No i jeszcze słabnąca wartość złotówki w stosunku do kursu euro. No niestety, to wszystko wpływa. Na przykład teraz kupowałem surowiec, no to w stosunku do ostatniej dostawy różnica była 20 zł na opakowanie. W cenie hurtowej, no to wiesz, no to już się robi ta cena. No, więc tutaj myślę, że cena nie spadnie drastycznie do jakichś kwot znaczących przy na przykład większej ilości konkurencji na rynku. Natomiast może być różnica jedynie tylko w tym w jakości, nie? Że mogą producenci trzymać tą kwotę mniej więcej 50-55 zł do 60 zł za gram w cenie detalicznej, ale pacjenci będą wybierać lepszej jakości kwiaty, kierując się po prostu producentem, nie?
A czy ta wysoka cena produktu może być powodem tego, że pacjenci wciąż szukają pomocy na czarnym rynku?
Wiesz co, myślę, że już nie. Że ci pacjenci, którzy są świadomi i którzy chcą dbać o swoje zdrowie, to dla nich różnica 10 czy tam 20 zł za gram przy tak dużej różnicy jakości, co mogą dostać na rynku nieuregulowanym niż to w aptece, po prostu jest już dla nich nie do przyjęcia. Oni wolą dopłacić te 20 zł do grama surowca i mieć święty spokój i wiedzieć, że to jest to, a nie inne. I myślę, że tutaj coraz mniej ludzi się w ogóle na to decyduje. Jeszcze dodatkowo terapia, prowadzenie terapii konopnej przez prywatne kliniki również troszkę uległa zmianie co do ceny prowadzenia takiej terapii, więc myślę, że przy aktualnych stawkach takich uczciwych, które są prowadzone przez kliniki konopne, to nie jest na taka duża różnica, żeby pacjent musiał się, wiesz, za 100 zł na przykład takiej konsultacji w specjalistycznej klinice, żeby narażać się na to, żeby gdzieś iść coś kupować, wiesz. No, tak mi się wydaje, no. Bynajmniej tak relacjonują pacjenci, że na przykład teraz, jak jest promocja, bo jest krótka data ważności na Penelope, 8x7, no to mamy w cenie 200 zł za 5 gram, no to przecież ta cena, to z tego, co ostatnio pacjenci relacjonują, że takiej ceny to nie ma na czarnym rynku, nie? Że już 40 zł za gram, to już zapomnij, żeby mieć dobrej jakości surowiec, to trzeba zapłacić nawet na czarnym rynku te 40-50, nie? A ja nie wiem, tak mi mówią, bo ja nie wiem. No, tak tylko słyszałem.
Ja tylko słyszałem, ja nic nie wiem. A powiedz mi, czym się różni taka właśnie medyczna marihuana od tej niemedycznej, gdzieś tam z czarnego rynku, z ulicy?
No wiesz co, no i czym ona się różni? No różni się przede wszystkim tym, że jest uprawiana w sposób kontrolowany. No, producent deklaruje odpowiednie zawartości kanabinoidów. Wiemy, co to są za szczepy. Wiemy, jaka to jest konkretnie odmiana. Wiemy, jakie ma konkretne zawartości, jaki jest plus minus zawartości w dwóch parametrach THC, CBD. A tak naprawdę na czarnym rynku nie wiemy nic, nie? Chyba, że rzeczywiście no, jest sytuacja komfortowa i ktoś zna rolnika, growera, który, że tak powiem, wie, co uprawia i co komu udostępnia na przykład. No ale sytuacja jest jaka jest, no, nie można tego w Polsce robić. Więc no, teoretycznie jest to to samo, no bo są to kwiatostany kwiatów konopi, no i to jest tyle. No. Roślina jest taka sama, no, ale tutaj różnica co do standaryzacji i konkretnych odmian, tak? I gwarancji tego, że to, co rzeczywiście jest w opakowaniu, to jest to. No tak.
A jaka jest przewaga marihuany z apteki nad tą marihuaną z ulicy?
No to wiesz, no to gwarancja, to co ci mówiłem, że wiemy przede wszystkim, co to jest, wiemy, jakie są stężenia, wiemy, jakie są procentowe zawartości też terpenów, jakie potencjalnie działanie się wiąże z zastosowaniem takiego leku. W czym jest lepsza, tak? Czekaj, ja to było pytanie, bo
jaka jest przewaga?
Jaka jest przewaga? A, no i jeszcze przewagą jest to, że jest po prostu, że surowiec nie jest zanieczyszczony, tak? Że wiesz, no, że jest niczym
nie wzbogacany,
tak, jak najbardziej jest on mikrobiologicznie czysty, nie ma jakichś dodatkowych zanieczyszczeń, które mogłyby nie wiadomo skąd się na nim pojawić, więc generalnie to jest ta rzeczywiście przewaga, nie? No i co? No i jest przewagą to, że jest dostępna w coraz większej ilości aptek w Polsce, nie? Tak jak było kilka aptek w Polsce na początku, pamiętam, w 2017 roku, jak myśmy zaczynali sprzedawać surowiec w aptekach, to w Katowicach była jedna, W Polsce było ich kilka, nie? A teraz, kurde, w Lublinie jest ich kilkanaście. Na Śląsku to już w ogóle jest full.
A jak się
popatrzy na przykład na Warszawę czy Kraków, to już w ogóle jest
highlight.
No dokładnie, wszędzie, nie? Tylko po prostu, aby mieć receptę i móc z tej dostępności skorzystać, nie?
Na szczęście to jest coraz bardziej popularne, także...
No właśnie.
Te problemy niedługo się zmniejszą.
No, miejmy taką nadzieję, no. Ale wszystko idzie w super kierunku, więc generalnie jest dobrze, jest bardzo dobrze.
A będzie tylko lepiej, miejmy nadzieję.
No dokładnie.
Temat chyba już wyczerpaliśmy, także bardzo dziękuję Batkowi za interesującą rozmowę na temat jego pracy i tego, z czym się na co dzień spotyka i wyjaśnienie kilku kwestii związanych z medyczną marihuaną i z niemedyczną marihuaną.
Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy.
No pewnie tak. Dzięki.